decyduje. Minister zdrowia decyduje o tym, jak poprawić opiekę zdrowotną, jak mają funkcjonować szpitale, jak ma funkcjonować podstawowa opieka zdrowotna, jak ma funkcjonować Narodowy Fundusz Zdrowia, ma wpływ na cenę leków, ale też nie do końca. Natomiast na sytuację życiową pana minister zdrowia nie ma żadnego wpływu. Jest to, jeżeli już mówimy o kompetencjach, to już jest minister pracy i pomocy społecznej. To nie jest pytanie do ministra, to jest pytanie do całego rządu, tak naprawdę do całego rządu, do jak ten niezwykle trudny problem w Polsce rozwiązać. Ja muszę uczciwie bardzo panu odpowiedzieć. W tym momencie ja nie potrafię rozwiązać pana trudnej bardzo sytuacji, ale dobrze, że pan ten telefon wykonał, ponieważ trzeba o takich sytuacjach wiedzieć, pamiętać i rząd, ale nie tylko, ale i parlament, ale również i władze samorządowe, i władze lokalne, i władze gminy muszą o takich sytuacjach zdawać sobie sprawę, że to istnieje i wszyscy razem, to różne organizacje społeczne, organizacje państwowe na każdym poziomie muszą starać się ten niezwykle trudny i ważny problem rozwiązać. Ja sam, minister zdrowia i Zbigniew Religa jednocześnie, jako człowiek, w tym momencie po prostu nie umiem panu powiedzieć, jak można panu pomóc.
Prosimy bardzo.
Dziękuję.
Proszę bardzo, jest pani na antenie.
Mhm. Halo?
Tak, słuchamy.
Witam serdecznie pana ministra, witam wszystkich słuchaczy. Ja dzwonię do pana ministra z Podkarpacia. Mam do pana ministra pytanie, myślę, że jestem jedną z milionów kobiet w tym kraju. Przed chwilą pan minister powiedział, że bardzo pan liczy na to, żeby najważniejszą funkcją naszego egzystowania była profilaktyka, że ona jest najskuteczniejsza i najlepsza. Zajmuję się profilaktyką raka piersi i raka szyjki macicy u kobiet. Dlaczego tak trudno w Polsce jest zorganizować tę profilaktykę, którą co i rok jakoś inaczej się rozpisuje konkursy o różnych porach roku. W czwartym kwartale się pisze konkurs i podpisuje umowy na cały rok i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem, jestem praktykiem od kilkunastu lat, że najlepszą formą, nie wiem jak pan minister do tego podejdzie, byłaby konsekwentna i skuteczna, duża, szeroka akcja w szkołach dla młodzieży, w szkołach zarówno podstawowych, zarówno gimnazjach, jak i szkołach średnich. Musimy zacząć od tego, tą profilaktykę, od szkolenia, od budowania postaw społecznych od najmłodszych lat.
Tak, dziękuję bardzo. No, ja powiedziałem tak, profilaktyka to niezwykle ważna rzecz. I chcę pani powiedzieć, trochę jestem zaskoczony stwierdzeniem pani, bo jeśli chodzi o profilaktykę raka piersi, to w Polsce program, który obejmuje pewną grupę wiekową kobiet, a obejmuje dlatego pewną grupę wiekową, ponieważ tam jest najwięcej zachorowań w tej grupie wiekowej, bo
tak.
Badanie każdej kobiety w każdym wieku jest trochę bezsensowne, chyba że jakaś kobieta młoda zauważy, że z piersią jest coś nie tak, wtedy natychmiast ma wszelkie prawo do tego, żeby ją w sposób prawidłowy przebadać. Natomiast profilaktyka na przykład przy pomocy mammografii dotyczy pewnej grupy wiekowej, bo wiemy, że w tej grupie ten rak się po prostu najczęściej pojawia. I muszę tu panią zaskoczyć, chyba zaskoczę panią. Otóż pieniądze, które istnieją na tą profilaktykę, nie są wykorzystywane w Polsce.
Więc właśnie ja mam ten problem, panie ministrze, że ja realizuję program.
Pieniądze są, a nie można znaleźć ludzi do badania.
Panie ministrze, i o tym właśnie chciałam powiedzieć, że tutaj nie chodzi o badania dzieci i młodzieży, ale chodzi o budowanie świadomości.
Tak, nie, tu ja się całkowicie zgadzam.
Tak,
świadomość, tak, i świadomość musi być budowana właśnie w szkole.
Żeby mogły być poprzez, nie wiem, ministerstwo, prowadzone...
Bije pani brawo, bije pani brawo, zgadzam się całkowicie, ma pani absolutną rację, to trzeba tak zrobić. Tego typu zachowania muszą być wdrożone jako nawyk u bardzo młodych ludzi, czyli w szkole.
Nikt tego nie robi, a mówimy, że umierają młode kobiety.
No ale wiele rzeczy się w Polsce nie robi, a chcemy to zrobić.
Jestem za tym, panie ministrze.
Tylko dajcie trochę czasu, no jednego dnia nie zrobię wszystkiego.
Ja wiem. Ale pan pozwoli, panie ministrze, że ja się do pana osobiście zwrócę w tej sprawie, bo mam
Będę bardzo pani wdzięczny, bo mi tak samo zależy na tym, jak widzę, jak i pani. I z radością przyjmę kontakt z panią, żebyśmy mogli to rozwijać. Jasna sprawa.
Ja wiem, panie ministrze, ja znam pana z ogromnej działalności, jeszcze z katowicką orkiestrą, z fundacją i mam wielkie uznanie dla pana i dlatego pomyślałam, że pan jeden może wreszcie zrozumieć, bo pan minister Sikorski, u którego wiele razy monitorowałam, żeby programy profilaktyczne były wcześniej, on powiedział, że ma czas, nie ma, nie może i w końcu kontrakty były od 1 września. To jest po prostu niemożliwe.
Jesteśmy umówieni na kontakt.
Dziękuję bardzo. Cieszę
ja też dziękuję bardzo.
Panie ministrze, życzę panu dużo zdrowia, żeby panu starczyło na realizowanie tych wszystkich ciężkich spraw.
Bardzo pani dziękuję.
Szczęść Boże, dobranoc.
Proszę bardzo, halo. Tak, słucham.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan z Łodzi. Chciałem pana profesora spytać o jedną rzecz. Czy rewolucja obyczajowa, którą dzisiaj przeżywamy w Polsce, pogłębia problemy służby zdrowia? I drugie moje pytanie, czy przepisy europejskie, które próbuje się tutaj wprowadzić w Polsce, jak się mają do przysięgi Hipokratesa? To tylko tyle. Szczęść Boże.
A nie, proszę pozostać, ponieważ ja niestety nie zrozumiałem pytania. Co pan rozumie przez rewolucję obyczajową? I drugie, o jakie przepisy związane z waszym wejściem do Unii Europejskiej chodzi?
To znaczy, jeżeli chodzi o obyczajowość, to problem polega na jednej rzeczy. Bo jeżeli widzę osobę moralną w telewizji, obok osoby niemoralnej, to odium pewnego kłamstwa przechodzi niestety na osobę moralną. I należy uważać, z kim się przystaje, a szczególnie w mediach publicznych, ponieważ powstaje pewne zamieszanie. I tutaj chodzi mi o pana poprzednika, o pana Balickiego, który tak jest zafascynowany Unią Europejską, że mówił nam dziwne, niestworzone rzeczy, bo pan mówi do mnie ludzkim głosem. Ja pana rozumiem, ja pana bardzo szanuję, panie profesorze, bo pan mówi tak, jak my myślimy. Przekonał nas pan do siebie, jak gdyby. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale tutaj są technokraci jednak z Zachodu i myślę, że pan tych przepisów europejskich a propos eutanazji i tak dalej...
Aha, rozumiem. Bardzo dziękuję panu, zrozumiałem o co chodzi, bo jeżeli chodzi o prawo, no to tam pewne niektóre przepisy musimy wprowadzić. Natomiast ja byłem i jestem, zawsze będę przeciwnikiem eutanazji. Całe moje życie polegało na tym, żeby ratować życie ludzkie. Bez względu na wiek pacjenta. Dla mnie równie ważne było życie 90-latka, 80-latka, jak i 40-latka, czy 2-miesięcznego dziecka. Życie jest czymś tak unikalnym, jednorazowym, niepowtarzalnym, że każde życie musi być ratowane. I jestem głębokim przeciwnikiem eutanazji, a przynajmniej eutanazji, w której odgrywa jakąś rolę lekarz. Lekarz jest do ratowania życia ludzkiego. Nigdy, w żadnym wypadku do jego skracania. Więc jeżeli chodzi o tego typu zachowania, jestem po pańskiej stronie zdecydowanie i absolutnie jednoznaczny wielki wróg eutanazji.
Bardzo proszę, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Dobry wieczór, nie będzie posłany Jezus Chrystus. Paweł Sturmia.
Witamy pana.
Mam pytanie do szacownego gościa. Kilka miesięcy w zasadzie, to już może i lata trwa, w Toruniu była bardzo bulwersująca sprawa z panem docentem, doktorem habilitowanym medycyny Markiem Orkiszewskim z naszego szpitala tutaj dziecięcego. Bardzo wielkiej, też można powiedzieć w zasadzie międzynarodowej sławy, lekarz, uznanie wielkie tutaj w środowisku toruńskim i został bardzo przykro i brzydko potraktowany przez dyrekcję szpitala dziecięcego w Toruniu. Czy coś panu ministrowi wiadomo na ten temat?
Ja właśnie chciałem prosić, żeby pan mi przybliżył sprawę, o co chodzi, ponieważ w moim umyśle, ja nie kojarzę, do mnie ta sprawa nie dotarła, nie wiem, o co chodzi. Gdyby pan w paru zdaniach chciał przybliżyć zagadnienie, byłbym panu bardzo wdzięczny.
Dokładnie, tak bardzo nie znam tego tematu, tyle co z prasy i z jednej z audycji telewizyjnych, chyba w radiu właśnie, w telewizji Trwam.
Pan docent był u nas na antenie.
Ten profesor. Ja słuchając tej audycji byłem bardzo zbulwersowany z tym, jak można tak wspaniałego człowieka w ten sposób potraktować, wyrzucając go z pracy, łamiąc przepisy kodeksu pracy i nie tylko, robiąc wobec tego człowieka wielkie szykanowania, a to jest uznany lekarz dziecięcy, chirurg, dokonuje operacji bardzo skomplikowanych, jest oddany jak gdyby z sercem. Ten człowiek potrafił swój majątek, swoją bibliotekę, swoje jak gdyby tam osobiste rzeczy do tego szpitala wnieść, zbudować coś wspaniałego na terenie tego szpitala i tego człowieka się usuwa ze szpitala z jakimiś naganiami, łącznie naganami, łącznie nawet z wezwaniem ochrony, czy milicji tam była, czy go usunęli siłą. No, nie chcę dokładnie już teraz mówić, bo może bym tutaj tworzył, ale bardzo niesmaczne to jest i od czasu do czasu do tego stopnia, że jak wspominam takie momenty, to jestem bardzo zbulwersowany, ale w tej chwili to bardzo przeżywam. Jestem ciekawy, co z tym człowiekiem, bo naprawdę zrobił na mnie wrażenie bardzo pozytywne. Wiem, że tu nawet były jakieś protesty ludzi, ale to nic jakoś, nie wiem, echa dalszego nie ma, nie słychać o tym, nic w Toruniu, nie wiem na ten temat, co się dzieje, no jestem ciekawy. Co
tak,
z takim,
no, ja wiem,
to możliwe, że tak wspaniały człowiek był tak potraktowany.
Kandydował do Senatu w obecnych wyborach, ale bez powodzenia.
Halo?
Niestety. Tak mówię właśnie, że pan docent kandydował do Senatu w tych wyborach teraz,
tak,
niestety bez powodzenia. Tak.
Ale czy, no, chciałbym tu coś się dowiedzieć, a jeśli nie, to jest temat, który naprawdę wydaje mi się, żeby należałoby się takimi sprawami zainteresować, bo to jest wspaniały człowiek w środowisku lekarzy. No jeśli takich ludzi będzie się usuwało i szykanowało, no to ja czarno widzę tą naszą przyszłość. Tacy ludzie jak pan profesor, docent Orkiszewski, tacy ludzie powinni być właśnie tymi, których powinni spotykać właśnie w przychodniach, w szpitalach. No ja bym sobie życzył takich lekarzy na swojej drodze spotykać.
Dziękuję,
przepraszam.
Znaczy, ja nie jestem w stanie zająć żadnego stanowiska, ponieważ w ogóle nie znam sprawy, nie słyszałem. No przykro mi bardzo, ale musiałbym coś wiedzieć na ten temat.
Prosimy bardzo, halo.
Halo, tak, niech będzie pochwalny Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec. Witam serdecznie ojca oraz pana ministra.
Witam pana również.
Krótko, bardzo i skondensowanie chciałbym przekazać kilka informacji. Panie ministrze, notatki, które pan dzisiaj robi, na pewno pomogą panu, ale tematyka właśnie związana z ochroną zdrowia w Polsce jest bardzo popularna w Radiu Maryja od lat. I bardzo wiele audycji, które były, są w archiwum Radia Maryja na stronach www.radiomaryja.pl i tam można po tytułach zorientować się, które omawiają właśnie sprawy medyczne. Przypuszczam, że będzie to panu ministrowi bardzo pomocne, ponieważ dzisiaj nie wszyscy słuchacze się mogą dodzwonić, żeby przekazać panu te ważne informacje. A taka informacja jak profilaktyka na pewno już była wielokrotnie omawiana. To jest pierwsza rzecz. Druga. Będąc w zeszłym roku w Polsce wielokrotnie, miałem często kontakt właśnie ze szpitalem i tak dalej. Trudno dzisiaj to wszystko omawiać, ale była bardzo niedobra sytuacja. Mianowicie z chorym nie mogło jechać nikt z rodziny do szpitala, z miejscowości, w której ta osoba mieszkała. No, przypomniałem sobie w tym momencie całą historię w Łodzi, która jest bardzo brzydką plamą na polskiej służbie medycznej, ale tak się niestety stało. W tej chwili będą te osoby osądzone. poprzez małą zmianę w prawie można prowadzić, że w karetkach pogotowia, które są dzisiaj wystarczająco duże, żeby mogła się przynajmniej jedna osoba zmieścić z rodziny, która by jechała z pacjentem do szpitala. To nie jest takie trudne. Dzisiaj personel medyczny odmawia, mówiąc, że te osoby nie są ubezpieczone w razie wypadku. Można to przecież poprzez zarządzenie załatwić. I myślę, że to nie jest takie skomplikowane, a takie towarzyszenie osobie chorej do szpitala mogłoby bardzo pomóc i psychicznie, i z różnych innych względów. Odnośnie generyków. Coś takiego zostało wprowadzone w Niemczech, panie ministrze. Warto przypatrzyć się tej właśnie służbie zdrowia niemieckiej, ponieważ po latach, w których kasy chorych rozpasane zaczęły nieprawdopodobne koszty przynosić, kasy chorych same zadbały o to, żeby wprowadzić kontrolę. Tak też to jest odpowiednikiem tego, tej struktury, w której teraz pan minister przewodzi, mianowicie kontrola państwa nad wieloma sprawami, przede wszystkim nad wydatkami. A jest co kontrolować. Między innymi sposób przepisywania leków przez lekarzy. Ja nie mówię, że wszyscy, nie chciałbym tutaj generować, ale bardzo często lekarze nie przepisują właśnie czy to generyków, czy innych leków, które są tańsze, ponieważ różnymi środkami firmy, przeważnie zagraniczne tutaj niestety, ale także i polskie, starają się, aby tego lekarza zachęcić, to słowo zachęcić wymawiam w cudzysłowie, po to, aby przepisał lek wyprodukowany przez nich, a nie tańszy. Następnie, jeśli chodzi o różnego rodzaju środki zapobiegawcze, panie ministrze, musi być rozpoczęta akcja i właśnie, która przeciwstawia się tej polityce liberalnej, mianowicie alkoholizm w Polsce powinien poprzez różnego rodzaju akcje uświadamiające być z powrotem obniżony. Ponieważ to nie tylko jest sprawa wypadków, ale wielu, wielu chorób, które później niestety muszą być leczone przez wszystkich innych. Nie chciałbym dłużej zatrzymywać. Dziękuję i życzę szczęść Boże dla całego rządu i także dla pana w tej trudnej sytuacji. Myślę, że właśnie to połączenie kontrola państwa musi być nad służbą zdrowia, ponieważ dochodzi do różnych patologii, do których w Niemczech bardzo często dochodziło i dochodzi, na przykład żeby jak najszybciej był w Polsce prowadzony centralny rejestr recept, aby nie dochodziło do wyłudzania pieniędzy za pomocą wystawiania fikcyjnym pacjentom, bądź pacjentom na przykład, którzy zupełnie tych leków nie potrzebują, ale po to, żeby te leki mieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Naprawdę bardzo panu dziękuję. Mnóstwo rzeczy musi być zmienionych. Udało się nam już zmienić to, że chorzy, którzy leżą w szpitalu, właściwie o każdej porze dnia i nocy mogą mieć odwiedziny swoich rodzin. To było 20 lat temu nie do pomyślenia, bo tam dwa razy w tygodniu odwiedziny i nie można się do szpitala, rodzina nie mogła dostać. To uległo już zmianie. Ulegnie zmianie i to myślę bardzo niedługo to, co pan powiedział, że pacjent zabierany przez karetkę do szpitala będzie mógł też z jakimś członkiem rodziny jechać. I poruszył pan niezwykle ważną rzecz, nieprawdopodobnie ważną, jeśli chodzi o finanse publiczne, to jest kontrola ordynacji lekarskiej, kontrola przepisywanego leczenia leków przez lekarzy. To musi być jak najszybciej wprowadzone. My o tym świetnie wszyscy wiemy. I chcemy to już robić. I to się będzie działo już w tym roku, może nie w całej Polsce, w jednym województwie, ale to będzie rozszerzane na całą Polskę. I ta kontrola ordynacji lekarskiej, myślę, w pełni, która obejmie całą Polskę, to jest ten rok i przyszły rok i będziemy mogli mieć stały wgląd w recepty. Po pierwsze, czy recept działania lekarza, działania, ale również i pacjenta, który może iść do kilku lekarzy tego samego dnia nawet, by wziąć lekarstwa, będzie używał, jeżeli w ogóle będzie używał tylko dla siebie z jednej recepty, a pozostałe leki będzie refundowane, będzie sprzedawał, więc takie rzeczy też się dzieją. Ta kontrola jest bezwzględnie potrzebna, bezwzględnie konieczna i zaręczam panu, że cała Polska będzie objęta tą kontrolą w ciągu 2 lat.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie posłany Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Jarosław z Indiany, ze Stanów. Pozdrawiam serdecznie profesora, ministra religii. Ja mam takie pytanie, panie profesorze, panie mistrze. Jakie działania rynkowe zamierza pan promować jako minister, aby jak najwięcej zależało od, dochodziło do relacji lekarz-pacjent bez mieszania się, powiem brzydko, biurokratów w tą wzajemną relację? Dlatego, że z tego, co obserwuję w różnych dziennikach polskich, czy słuchając Radia Maryja, czytając felietony, na razie większość służby zdrowia jest, powiedzmy, w rękach państwa. Ja jestem zwolennikiem jak największej tutaj liberalizacji czy prywatyzacji i uważam to hasło bezpłatnej służby zdrowia za kompletne nieporozumienie i oszukiwanie ludzi, dlatego że jak doktor profesor był w Stanach, jest takie powiedzenie, there is not such a thing like a free lunch. Nie ma czegoś takiego jak lunch za darmo, za wszystko trzeba płacić. To samo odnosi się do edukacji. I jak ostatnio, może się profesor orientuje, nawet George Bush wprowadził tak zwane health savings account, czyli to są pieniądze, które podatnik może jeszcze przed podatkami odprowadzić na tak zwane konta zdrowotne i te pieniądze, jeżeli nie choruje, może przerzucić na następny rok i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób ludzie sami zaczynają ekonomicznie myśleć odnośnie zdrowia. To jest, powiedzmy, coś takiego, nie wiem, czy jest możliwe w Polsce, ale właśnie tego typu tak zwane działania rynkowe, free market. Czy są takie plany właśnie zamierzenia z rządu, właściwie pana ministerstwa. Jak pan się w ogóle zapatruje właśnie na prywatyzację szpitali, na pomoc czy udział też, ja wiem, polonijnych firm w tym działaniu? To jest takie moje pytanie właśnie odnośnie wytłumaczenia ludziom, na co, ile się od nich zawiera, ile rząd zawiera, ile tego przeznacza na, powiedzmy, pobory dla pracowników, dla biurokratów, a ile rzeczywiście idzie później z tego na co ma iść, czyli na leczenie, na szpitale, na sprzęt. I czy to ministerstwo, powiedzmy, musi mieć tyle departamentów, tylu ludzi, ile ma w tej chwili, czy tego nie można zredukować do minimum. To wszystko. Dziękuję. Pozdrawiam jeszcze raz.
Dziękujemy bardzo.
No, dziękuję bardzo. Pytanie pana jest pytaniem systemowym. Jaką filozofię życia, filozofię opieki zdrowotnej chodzi? Widzę, że pan jest autentycznym Amerykaninem, polskiego pochodzenia, ale Amerykaninem. A filozofia w Stanach Zjednoczonych życia jest inna niż w Polsce. Podstawową cechą wyrobioną od tych tam 200 lat w Stanach Zjednoczonych jest to, że każdy odpowiada za siebie. I każdy wie, że w życiu ma to, na co sobie sam zasłużył, to sobie sam wypracował. I tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych jest mało ludzi, którzy żądają, żeby coś dostać za darmo, żeby ktoś się nimi opiekował. Jeśli mają źle, to mają najczęściej pretensje do siebie. Ale to są Stany Zjednoczone. I tam ta liberalne podejście jest uzasadnione, bo takie jest myślenie ludzi. Tego myślenia nie ma w Polsce. Nie ma tego myślenia w Polsce i to, co pan mówi o pełnej prywatyzacji medycyny, w Polsce nigdy nie przejdzie, nigdy nie będzie zaakceptowane. W związku z tym próba takiego przenoszenia myślenia amerykańskiego na grunt polski jest po prostu rzeczą nie do zrealizowania. No, z góry skazana na niepowodzenie. Ja jestem ogromnym zwolennikiem silnej, dobrej, nowoczesnej, sprawnej medycyny publicznej. Medycyny publicznej za publiczne pieniądze dla wszystkich obywateli. Ale uważam, że oprócz silnej medycyny publicznej należy stworzyć takie prawo, żeby medycyna prywatna się również rozwijała. Ale obok, nie zamiast, ale obok. Są ludzie już bogaci w Polsce, których na taką medycynę stać. I niech ta medycyna sobie powstanie, ale nie na drodze prywatyzacji medycyny publicznej, bo to nie ma potrzeby. Niech ona sobie powstaje obok medycyny publicznej. Medycynę publiczną pozostawiamy i funkcjonują te dwa rodzaje medycyny. Przeważającej na pewno większości medycyna publiczna i w jakiejś części, w jakimś procencie medycyna publiczna. Natomiast dla administracji. Ja chcę panu powiedzieć tak. To jest taki kolejny mit jakiś strasznie, o którym się mówi, ach, ta administracja, jak ona jest rozbudowana w Polsce. To Rokita ostatnio oszczędza na nacięciach dramatycznych w rządzie, w administracji. I nikt sobie nie zdaje sprawy z następującej rzeczy, że administracja w Unii Europejskiej, czy administracja w Stanach Zjednoczonych jest wielokrotnie większa niż w Polsce. A więc mit, że my mamy rozbudowaną administrację, jest nieprawdziwym mitem. Bo wy w Stanach macie ją bardziej rozbudowaną niż my w Polsce, a Unia Europejska już rzeczywiście przeszła wszystko. I to jest kilkakrotnie więcej. W danym miejscu, w zarządzaniu jakąś sprawą, jest wielokrotnie więcej tych urzędników. Po prostu tak jest, taka jest prawda. A mówienie o rozdmuchanej administracji w Polsce jest po prostu mitem nieprawdziwym.
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Niemiec, Małgorzata. Ja mam takie pytanie do pana profesora, związane z wykształceniem. Chciałam się dowiedzieć, jakie są uprawnienia dla osoby, jakie, do czego ja jestem zobowiązana, chcąc kształcić młodą kadrę medyczną. Ja bardzo boleję z tego powodu, że szkoły medyczne zostały zamknięte i mam w planie powrót do Polski i chciałabym się poświęcić temu. Sama ukończyłam 5-letnie liceum medyczne w Krakowie. Liceum, które słynęło z wysokiego poziomu i chciałabym po prostu się zaangażować w swoim życiu jeszcze, jeżeli mi się uda, właśnie poświęcić życie kształceniu kadry medycznej. Ale ja wiem i słyszałam, że teraz jest obowiązek ukończenia takiego studium medycznego podyplomowe. Ja właśnie nie wiem, czy to jest podyplomowe, czy wystarczy moje 5-letnie liceum medyczne. Ja oprócz tego ukończyłam pedagogikę pozaszkolną na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale nie był to wydział pielęgniarski. Czy ja jestem zobowiązana do tego, żeby jeszcze ukończyć taki wydział pielęgniarski, czy wystarczy nostryfikowany poza granicami Polski dyplom pielęgniarski, gdzie ja pracuję cały czas w służbie zdrowia?
Nie, przestrzegam absolutnie przepisy Unii Europejskiej i w momencie, kiedy pani ma dyplom pielęgniarski w Niemczech, dyplom, dyplom uprawniający panią do pracy pielęgniarki, to taki dyplom będzie automatycznie akceptowany w Polsce, bo takie są przepisy Unii Europejskiej. Tu nie widzę żadnego zagrożenia. Natomiast tak, w tej chwili szkolenie pań pielęgniarek, czy panów pielęgniarzy, bo my tak zawsze mówimy pani, ale to coraz częściej mężczyzn jest, tak? To są wszystko studia już pomaturalne, to są studia licencjackie, a więc to są już studia odpowiednich studiów wyższych, również studia magisterskie.
A czy mój dyplom pedagogiczny może też mi pomóc w tym względzie?
Może bezwzględnie tak, dlatego że jeśli to jest dyplom uczelni wyższej, to ma pani wszystkie uprawnienia wynikające z tego dyplomu. Także ja zagrożeń dla pani nie widzę żadnych.
Aha, a jakie są szanse na to, żeby te szkoły powstawały? Ja bardzo boleję, że właśnie krakowską szkołę też...
Znaczy one powstają, tylko one powstają w tej chwili przy uniwersytetach lub przy akademiach medycznych. Ale jako oddzielne szkoły w tej chwili takich właściwie praktycznie biorąc nie ma. To one są związane na ogół z jakąś wyższą uczelnią.
I jeszcze druga sprawa, dziękuję za odpowiedź. Panie profesorze, ja właśnie myślę również o wypowiedzi tego pana, który dzwonił z Ameryki odnośnie świątecznej orkiestry. Ja też mam bardzo mieszane uczucia, bo z jednej strony rzeczywiście pan Owsiak rzekomo, angażuje się w zbieranie pieniędzy na zakup aparatury, ale z drugiej strony uderza pod względem moralnym, etycznym, rzeczywiście niszczy młodzież przez organizowanie
workshopu. Myślę, że już to sobie wyjaśniliśmy,
tak,
prawda?
Z tym, że ja mam bardzo mieszane uczucia w tym względzie, bo jednak Pan Jezus powiedział, mów tak, tak, nie, nie. Albo ten, który choćby jednego z najmłodszych zgorszył, lepiej by sobie kamień uwiesił, skoczył do wody. I w tym wypadku z jednej strony bardzo pozytywna działalność, ale myślę, że również katolickie instytucje, które nie są tak ogłaszane, może ci katolicy bardziej by się zaangażowali w zbieranie pieniędzy właśnie w instytucjach katolickich, a nie przy panu Owsiaku, bo w tym względzie to jest, no jest bardzo pomieszane. Jest to mieszane, ja mam mieszane uczucia.
Ja muszę powiedzieć tak, jeśli można jeszcze, proszę ojca, tak, tak? To proszę pani, to sama postać pana Jurka Owsiaka widzę, że wzbudza różne emocje. I każdy ma prawo te emocje mieć, takie czy inne, pozytywne lub negatywne, bo jego styl bycia, styl zachowania wywołuje takie emocje, to jest dla mnie poza dyskusyjną. Natomiast ja chcę powiedzieć, i to co powiedziałem, że idea orkiestry, idea pomocy ludziom jest dla mnie naprawdę i katolicka, i wspaniała, no i takie jest moje myślenie i mówię to naprawdę z głębokim przekonaniem.
Panie ministrze, kończy się nasze spotkanie. Może jeszcze słowo tytułem podsumowania.
No, jestem zachwycony. Znaczy, ja jestem tak po raz drugi na antenie Radia Maryja, bo niedawno, w ostatni dzień starego roku, żeśmy byli w rozmowie telefonicznej. Jestem po raz pierwszy tutaj w Toruniu, w centrum, w Radiu Maryja. Jestem zachwycony tymi kilkoma godzinami tutaj spędzonymi. Jestem zachwycony tym ośrodkiem, ale jestem zachwycony przede wszystkim telefonami, rozmowami z ludźmi. Z ludźmi, którzy taką troską o wielu sprawach dzwonią i to wspaniałe, cudowne. Tylko jeden telefon mnie niemile zaskoczył zresztą. Ale to ojciec wie, a jaki telefon.
Pewne publikowanie pomówienia, prawda?
Tak, na zwykłe kłamstwo i pomówienie, tak, ale natomiast wszystkie pozostałe telefony, w 100%, z wyjątkiem tego jednego, to telefony poruszające ważne sprawy, ale i takie telefony, które mnie uczą jednocześnie, które też były ważne dla mnie, jako dla ministra zdrowia, żeby o tych sprawach pamiętać, rozważać. Wrócić jutro do ministerstwa i myśleć o tych niektórych problemach, jak lepiej rozwiązywać. Także na pewno również to był dobry czas i dla mnie jako dla Zbigniewa Religii, lekarza, ale również jako dla ministra, nowego ministra, który chciałby też jak najlepiej tą funkcję sprawować.
Panie ministrze, bardzo dziękujemy serdecznie. Przecież pan dzisiaj po dniu pracy normalnym wsiadł w samochód i przyjechał na jedną audycję, potem na drugą. Teraz jeszcze powrót i jutro od rana praca. Bardzo dziękujemy i bardzo cenimy sobie to, że znalazł Pan czas na to, żeby spotkać się z naszymi słuchaczami i z widzami w tej pierwszej części audycji. No cóż, życzymy także siły dalej do realizacji tych wszystkich zamierzeń, o których słyszymy, i żeby tej determinacji również dalej nie zabrakło, no i również sprzyjających okoliczności, żeby ten plan można było zrealizować.
Dziękuję serdecznie, no wszystkim życzę jednak to, co rzeczywiście jest niezwykle ważne w życiu. Dużo, dużo zdrowia.
Dziękujemy bardzo.
Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Poruszony przed tygodniem temat walki duchowej, tak jak przedstawiają go ojcowie Kościoła, zasługuje moim zdaniem na ponowne podjęcie. Nie jest to bowiem jedynie sprawa historyczna, ale przeciwnie, dotyczy nas współczesnych. Kto wie, może nawet bardziej niż chrześcijan kilkanaście wieków temu. Współczesna kultura naznaczona chorobą horyzontalizmu, jest to określenie Jana Pawła II, czyli sprowadzaniem całej ludzkiej egzystencji jedynie do wymiaru doczesnego, bez wątpienia niesie ze sobą częstsze i mocniejsze pokusy i okazje do grzechu, aniżeli kiedyś. Stąd potrzeba tym intensywniejszej walki duchowej, jakiej możemy uczyć się od starożytnych. Bo choć zmienia się świat i kultura, to niezmienna w swej istocie pozostaje strategia zła, którą z całą wnikliwością opisywali dawni mistrzowie życia duchowego. A zatem po raz kolejny potwierdza się słuszność maksymy, że historia jest nauczycielką życia. Historia magistra vitae est. Przed rokiem tę właśnie maksymę przyjęliśmy jako przewodnią myśl naszych rozważań. Zanim jednak przejdę do właściwej treści dzisiejszych rozważań, chciałbym raz jeszcze przypomnieć naszym słuchaczom i telewidzom, że jesienią ubiegłego roku w wydawnictwie Świętego Pawła w Częstochowie ukazała się moja książka pod tytułem Duch in Altum, która zawiera treść 101 odcinków naszego cyklu. Wspominam o tym, gdyż przy okazji różnych bardzo miłych spotkań wiele osób wciąż pyta o możliwość sięgnięcia do tekstu drukowanego. Wiadomo bowiem, że słowo mówione bywa ulotne. Zainteresowanych odsyłam więc do tej książki, którą z pewnością można nabyć zarówno w księgarniach Fundacji Nasza Przyszłość, jak i w księgarniach wydawnictwa Świętego Pawła. Poza tym na stronie internetowej Radia Maryja w zakładce Duch in Altum możemy raz jeszcze posłuchać tych audycji albo ściągnąć plik dźwiękowy na swój komputer. Jak to już wielokrotnie podkreślałem, starożytny Kościół swe życie duchowe mocno osadzał w treści Pisma Świętego i nim żył na co dzień. Chrystusowe wezwanie do nawrócenia, otwierające jego publiczną działalność, mocno więc poruszało serca i umysły starożytnych. Wyrazem tego w Kościele Wschodnim było bardzo popularne greckie zawołanie Kyrie eleison, Panie zmiłuj się, które potem weszło także do liturgii zachodniej i jest używane do dziś w litaniach oraz we mszy świętej. Zwłaszcza wschodni ojcowie pustyni kładli wielki nacisk na walkę duchową, ściśle związaną z metanoją, prowadzącą do duchowego stanu zwanego apatheia. Przez metanoję rozumiano radykalną zmianę myślenia i całego sposobu bycia. Owo greckie pojęcie, które powróciło do współczesnego języka teologii i duszpasterstwa, oznacza więc to, do czego Jezus wzywał i wciąż nas wzywa, czyli do nawrócenia. Ojcowie pustyni, a więc mnisi zaludniający pustynię Azji Mniejszej, mówiąc o metanoi, o nawróceniu, mieli na myśli przede wszystkim wewnętrzne potępienie siebie. Biorąc poprawkę na ich radykalny sposób wyrażania się, dziś powiedzielibyśmy, że chodziło im o stanowcze odrzucenie dotychczasowej grzesznej postawy wobec Boga. To mając na myśli, święty Jan Klimak pisze, że pokuta jest to umowa z Bogiem, że się rozpocznie inne życie. Z praktycznego i zarazem psychologicznego punktu widzenia ojcowie greccy widzieli w walce duchowej i pokucie siłę odnawiającą, stwórczą, a zarazem dynamizm do ciągłego odnawiania życia. Uważali ją za drugi chrzest albo za chrzest łez. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa świętego Efrema Syryjczyka, znanego z przepięknych tekstów na temat Matki Bożej. Pisze on: dusza umarła przez grzech. Łzy padające na martwe ciało nie przywrócą trupa do życia, ale te, które padają na duszę, te ją wskrzeszają i przywracają życiu. Następstwem wytrwale podejmowanego wysiłku metanoi ma być duchowy stan świętej obojętności na wszelkie grzeszne poruszenia, zwany apatheia. Pojęcie to nie przyjęło się w kulturze zachodniej, być może wskutek pewnego nieporozumienia. Otóż ojcowie Kościoła Wschodniego rozumieli przez nie niepoddawanie się namiętnościom i zarazem wewnętrzną siłę uzdalniającą do ascetycznego wysiłku, co dla ojców Kościoła Zachodniego, odwołujących się do filozofii arystotelesowskiej, wydawało się nierozumnym zaprzeczeniem funkcji zmysłów. Tymczasem nie chodzi o wyniszczenie w sobie właściwych naturze dynamizmów, co równałoby się psychicznemu okaleczeniu i byłoby pogardą dla stwórczego geniuszu Boga, ale o nieuleganie różnym impulsom pochodzącym ze zmysłów i ciała. Apatheia, jak pisze cytowany wyżej święty Jan Klimak, jest więc cnotą, która jest rajem na ziemi, naśladowaniem Boga, doskonałością duszy i jej zmartwychwstaniem jeszcze przed zmartwychwstaniem powszechnym. Ten duchowy pokój, święta obojętność, bywa porównywana do jeziora. Mimo iż na jego powierzchni przewalają się wysokie fale wskutek szalejącej burzy, to na dnie panuje spokój i cisza. Podobnie ideałem życia duchowego, do jakiego dochodzi się przez walkę duchową wspartą łaską Bożą, jest głęboki pokój zjednoczenia z Bogiem, którego nie jest w stanie naruszyć żadna pokusa czy namiętność. Nie oznacza to jeszcze stanu bezgrzeszności, jak głosiła sekta Messalian, o których warto będzie wspomnieć nieco później. Grzech, zwłaszcza śmiertelny, a przy tym długo w sobie noszony bez sakramentalnego pojednania z Bogiem, niszczy ten wewnętrzny pokój. Dlatego konieczna jest czujność i walka duchowa. Opisany tu stan duchowy, nazywany apatheia, dobrze oddają słowa świętego Pawła z listu do Rzymian. Pisze on: któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jak zawsze w podsumowaniu stawiamy sobie pytanie, w jakim sensie nauka starożytnych mistrzów duchowych odnosi się do naszego życia duchowego. Odpowiedź wydaje się narzucać sama. Otóż rozpoczął się karnawał. Dojrzały duchowo chrześcijanin nie ucieka od radości i zabawy. Ma prawo bawić się i znajduje po temu znacznie głębszą motywację płynącą z przeżywanego całkiem niedawno faktu, że nowonarodzony Chrystus, wchodząc w naszą historię, odkupił człowieka, uszlachetnił jego naturę, jednym słowem, uczynił nas dziećmi bożymi. To jest dla nas zasadniczy powód do radości i zabawy. Ale zarazem jest to zobowiązanie, aby zachowywać się godnie jak dziecko Boże, świadome swej przynależności do Boga i do Chrystusa. Choć karnawałowe szaleństwa niosą ze sobą liczne okazje do grzechu, do podeptania godności dziecka Bożego, to duchowo dojrzały chrześcijanin stale podejmuje wysiłek, aby zachować wewnętrzny pokój z Bogiem. Pokój zwany apatheją. Gdyby zaś zbłądził, niezwłocznie podejmie oczyszczającą go pokutę. I tego właśnie uczą nas starożytni mistrzowie życia duchowego.
To skrót informacji z kraju i ze świata.
Drugie czytanie projektu budżetu na bieżący rok odbędzie się w najbliższą sobotę, pojutrze, głosowanie 24 stycznia. Taki kompromis zawarty został przez przedstawicieli ugrupowań sejmowych na wieczornym posiedzeniu Konwentu Seniorów. Wicemarszałkowie Sejmu Andrzej Lepper i Samoobrony Jarosław Kalinowski z PSL-u powiedzieli, że są zadowoleni z takiego rozwiązania kryzysu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ocenił, że decyzja Konwentu Seniorów dotycząca prac nad budżetem oznacza, że kryzys został zażegnany. Według niego w Sejmie doszło wczoraj do złamania konstytucji. Pierwsza od kilku miesięcy rozmowa w cztery oczy szefów Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska nie przyniosła konkretów, ale jak twierdzą obaj liderzy, poprawiła atmosferę między nimi. Tusk i Kaczyński ocenili, że jak na pierwszy krok to jest już bardzo dużo. Premier rządu Kazimierz Marcinkiewicz zaproponował Lidze Polskich Rodzin współdziałanie w koalicji rządowej. Liga tę propozycję odrzuciła. Poinformował o tym lider LPR-u Roman Giertych. Natomiast nie odrzuca na razie tworzenia koalicji rządowej Polskie Stronnictwo Ludowe. Jeden z jego liderów, Jarosław Kalinowski, powiedział, że jeśli stronnictwo otrzyma formalną propozycję wejścia do koalicji, to na pewno ją będzie rozważało. Doktor Hanna Wójkowska z Forum Kobiet Polskich została doradcą premiera Kazimierza Marcinkiewicza do spraw rodziny. Poinformował o tym rzecznik rządu Konrad Ciesiołkiewicz. 10 kandydatów będzie się ubiegało o 2 mandaty w częstochowskim okręgu wyborczym nr 27 w powtórzonych 22 stycznia wyborach do Senatu Rzeczpospolitej. We wrześniowych wyborach było ich 11. W regionie trwa kampania przed wyborami. Zarzut nieodpowiedniej realizacji zadań przez polskie wojska w Iraku wysuwany w książce byłego amerykańskiego administratora cywilnego w tym kraju Paula Bremera jest absurdalny, oświadczyło Ministerstwo Obrony Narodowej. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce wyraził ubolewanie, że na polskich żołnierzy zostały rzucone oszczerstwa. Były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa Robert Grzelak zeznawał w procesie lustracyjnej Małgorzaty Niezabitowskiej, rzeczniczki rządu Tadeusza Mazowieckiego z lat 1989-90. Nie zakończył jednak składania zeznań. Prezydent Kazachstanu Nursultan Nazarbajew potwierdził, że jego kraj jest zainteresowany przesyłem ropy rurociągiem Odessa-Brody-Gdańsk. Powiedział o tym dziennikarzom marszałek Senatu Bogdan Borusewicz po powrocie z wizyty w Kazachstanie. Oto informacje z zagranicy. 345 osób zginęło w miejscowości Mina pod Mekką, zadeptanych podczas rytualnego kamienowania szatana. Rannych jest 289 osób, poinformował saudyjski minister zdrowia. Unijna trójka. Niemcy, Francja, Wielka Brytania oceniła, że rozmowy z Iranem znalazły się w ślepym zaułku i uzgodniła, że należy przekazać sprawę Radzie Bezpieczeństwa ONZ w celu ewentualnego zastosowania sankcji wobec Teheranu za jego program nuklearny. Władze irańskie oświadczyły, że nie martwią się, że sprawa ich programu jądrowego zostanie przekazana do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Sekretarz stanu USA Condoleezza Rice wezwała do nadzwyczajnego posiedzenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która miałaby skłonić Iran do rezygnacji z produkcji broni nuklearnej przez wniesienie tej sprawy na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział, że Iran może utracić poparcie Moskwy, jeśli nie wznowi moratorium na badania nuklearne, podała agencja Interfax. Homoseksualiści nie mogą być w Republice Południowej Afryki honorowymi dawcami krwi. Taką decyzję podjęły służby odpowiedzialne za krwiodawstwo. Krew pobrana od homoseksualistów może zawierać wirusa HIV. RPA to kraj o najwyższym na świecie odsetku nosicieli tego wirusa. Jest ich tam ponad 5 milionów. Francuski minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy, który zamierza ubiegać się o prezydenturę w przyszłym roku, nalegał, by Unia Europejska nie przyjmowała nowych członków, dopóki nie zreformuje swoich instytucji. Turek Mehmed Ali Akça, który blisko 25 lat temu usiłował zabić ojca świętego Jana Pawła II, rano pod silną eskortą policyjną opuścił więzienie w Stambule. Turecki minister sprawiedliwości zapowiedział, że rząd odwoła się do sądu apelacyjnego w sprawie zwolnienia Ali Akçy. I tą wiadomością zakończyliśmy skrót informacji z kraju i ze świata.
Nie będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica. Jestem poza Polską w tym momencie i dochodzą do mnie różne głosy odnośnie sytuacji polskiej. Otóż sytuacja jest bardzo poważna w tej chwili. To, co dzieje się w Sejmie, to, co dzieje się z tymi przemianami, które zaczęły się, niedawno, bardzo, bardzo niedawno. Przypomina to czas wtedy, gdy obalali rząd pana Olszewskiego. Myślę, że to jest bardzo jasne. Pewnie ludzie, pewne grupy, które miały przeróżne korzyści i które w tej chwili muszą za to odpowiedzieć, czy może zaczęli się w tej chwili ci pragnący wprowadzić porządek w Polsce, zaczęli te sprawy porządkować wszystkie, żeby prawo było prawo, żeby słowo było słowo, prawda prawdą. To zaczęło się i w tej chwili widać, że idzie to zniszczenie. Analogiczna sytuacja jak z rządami pana Olszewskiego. W tej sytuacji bardzo proszę o modlitwę wszystkich, żeby Polacy mieli bardzo dużo rozsądku, żeby mieli cierpliwości i z pragnieniem prawdy i miłości rozmawiali ze sobą, prowadzili wszystko dla dobra ojczyzny. Sytuacja, wydaje mi się, jest bardzo poważna. Również ta cała afera z Radiem Maryja przedtem też temu służyła zamieszanie, wprowadzanie zamieszania. Zamieszanie, mętna woda po to, żeby łowić samej ryby. Ktoś, kto tę mętną wodę robi, przeróżne manipulacje. Liczę na zrozumienie. Proszę bardzo o modlitwę wszystkich. Bardzo proszę o modlitwę. O to, żebyśmy stanowili jedno w całej prawdzie i miłości. Dziękuję serdecznie.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kryzys parlamentarny na całego, informuje jutrzejszy nasz dziennik. Pad trwał przez cały dzień. Marszałek Sejmu Marek Jurek zaproponował przerwę w posiedzeniu Sejmu do 25 stycznia, wbrew woli pozostałych klubów. Jeśli do 19 lutego ustawa budżetowa nie trafi na biurko prezydenta, Lech Kaczyński może, ale nie musi, rozwiązać parlament. Rząd może pracować w oparciu o prowizorium budżetowe. Chcą nam udowodnić, że nie radzimy sobie z tym wszystkim, mówi nam jeden z polityków PiS, przekonany, że Platforma Obywatelska dogadała się z SLD. Obok stojący Mirosław Drzewiecki z Platformy Obywatelskiej, jeden z najbliższych Tuskowi ludzi, nie zaprzecza, tylko z kamienną twarzą nie komentuje tych doniesień. W Sejmie wydarzenia dzisiejszego dnia, jutro w naszym dzienniku. Nie złamałem prawa, mówi wicemarszałek Marek Kotlinowski z Ligi Polskich Rodzin, jutro w naszym dzienniku, z Adamem Scheinfeldem, posłem Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Gospodarki, rozmawia Wojciech Wybranowski w naszym dzienniku. Sejm sparaliżowany. Niemiecki wywiad współpracował aktywnie z wojskami amerykańskimi podczas wojny w Iraku. Współpraca była polityczną decyzją rządu kanclerza Gerharda Schrödera, chociaż oficjalnie rząd był przeciwny interwencji i odmówił wysłania żołnierzy do Iraku. Schröder grał na dwa fronty. Ojciec Tadeusz Rydzyk nie wypowiedział słów "Platformę trzeba zatopić". Nieustanne powielanie kłamstw to zaprzeczanie elementarnej uczciwości ludzkiej, rzetelności dziennikarskiej i sianie nienawiści. Zatopić Platformę to nie są słowa ojca Tadeusza Rydzyka, redemptorysty. Czytam w naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.